Dzisiaj w odcinku o koszmarnym, koszmarnym liście episkopatu, który się podlizuje rabinom, już nawet nie zwykłym Żydom, którzy może nie chodzą do synagogi, tylko rabinom się podlizuje. Obrzydliwy list. I troszeczkę będzie o jednej dymisji bohatera w Stanach Zjednoczonych, który postawił się Trumpowi, powiedział, że on nie będzie pracował w takich warunkach. No a co jeszcze? No jeszcze nic właśnie, bo tak, nie zareklamowałem tamtego, plan 30 dni, to można schudnąć, nie zareklamowałem tamtego i tego nie zareklamowałem, to są doskonałe kosmetyki pana Cejrowskiego. Próbowałem niemrawo jakoś reklamować to proszę popatrzeć tam sobie, tukan jest tutaj, nie? Logo pana Cejrowskiego i mamy Matero z takim tukanem. Czyli piękna rzecz, ale ze złej strony rurkę wsadziłem i próbowałem tak na całym tym filmie, zaraz państwo będą oglądali, próbowałem tak trzymać, żeby nie odbijało się nic i żeby było widać tukana i nie wyszło mi.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Wróciliśmy w swoje miejsca, czyli ja nie wróciłem nigdzie, bo cały czas byłem w Warszawie i jestem. Natomiast Wojciech Sejrowski, rozumiem, odbył podróż z powrotem i jest teraz w Stanach Zjednoczonych.
Odbył i
to
nie,
prawda?
Tak, i nie obserwowałem tych zjawisk, które opisują, że kolejny shutdown, czyli częściowe przynajmniej zamknięcie rządu w Ameryce, bo demokraci nie chcą udzielić finansowania urzędującej władzy, domagając się, żeby tam polikwidowano niektóre służby. Głównie chodzi o spór dotyczący deportacji masowych.
No i no tak, oni czyli tam, z tego, tej całej polityki migracyjnej.
Tak, na siłę blokują, to nie damy ci pieniędzy, bo portfelem zarządza Kapitol, czyli Kongres i Senat. No i w związku z tym za pomocą takiego portfela, który się zamknie, próbuje się różne rzeczy wynegocjować bądź wymusić na władzy obecnie Trumpa. No jest tam już ten, trwa to zamknięcie budżetu, ludzie różni pensji nie dostają, przeróżne służby nie dostają wypłat, między innymi ci goście, którzy sprawdzają walizki na lotniskach, nie dostają pensji, a skoro nie dostają pensji, no to oni sobie biorą zwolnienia zdrowotne i stosują inne uniki, bo nikomu nie chce się przychodzić do roboty za darmo. To siedzą w domach. Kiedyś pieniądze zaległe dostaną, jak zostanie odblokowany dostęp do portmonetki rządowej, no ale na razie, i to już trwa tygodniami, które się składają w miesiące, forsy nie dostają. No i opisy były tragiczne, że kolejki kolosalne są, szczególnie na takich kluczowych lotniskach, gdzie przesiada się z samolotu zagranicznego, który powiedzmy z Europy przyleciał, na jakieś lokalne połączenia. To Atlanta, Chicago, Nowy Jork i coś tam jeszcze, parę innych takich, Washington. Podobno kolejki kolosalne. Przeleciałem do Ameryki, kolejek kolosalnych nie widziałem, czyli miałem szczęście. A inni, którzy w kolejkach kolosalnych uczestniczą, szczęścia nie mają. Trump w ramach takiej zabawnej gry z demokratami z kongresu wysłał tych najgorszych ludzi od deportacji, tych takich bandytów, jak twierdzą demokraci, żeby pomagali na lotnisku w przeglądaniu walizek. No i teraz tam czekamy, co będzie dalej, bo demokraci oczywiście strasznie się wzburzyli tym, że on będzie teraz tych od deportacji ustawiał na lotniskach, że niby do pomocy, ale przy okazji będą wyłapywać i deportować natychmiast na lotnisku nielegalnych imigrantów. Ruch Trumpa w tym przypadku bardzo sprytny, no a co to pomoże, to nikt nie wie, bo demokraci się okopali w ramach takiej zemsty. Nic ci nie damy. Nieważne, ile to Amerykę kosztuje, nieważne, ile to kosztuje obywateli, bo to obywatele stoją w tych kolejkach. A teraz jest sezon latania, tam jakieś rozgrywki otwierają się futbolowe. No ludzie ogólnie dużo latają o tej porze roku. No więc Amerykanie ponoszą koszt osobisty tej kłótni. I demokraci nie chcą ustąpić, nie damy ci forsy, na nic ci nie damy forsy teraz. No i ciekawe, ile to potrwa jeszcze.
ile to potrwa, to zobaczymy. Zresztą to nie pierwszy raz, bo już parę razy się tak zdarzało, że właśnie prezydent był z innej partii niż większość w kongresie i oni się tam blokowali nawzajem i to trwało i trwało. Ale zostawiam tę kwestię. Chciałem chwilę porozmawiać o liście, który ukazał się w niedzielę, liście Polskiego Konferencji Episkopatu Polski. Ten list dotyczy stosunków z Żydami czy z judaizmem. No i on wywołał tutaj w Polsce ogromne emocje. Sam go zresztą skomentowałem na naszym kanale, na kanale Do Rzeczy.
A był czytany w kościołach? Bo ja słyszałem przed wylotem z Polski, wyleciałem w sobotę, no i potem miała być ta niedziela, kiedy będzie czytany. No, był czytany czy nie?
Był czytany, tylko zależy od diecezji, od biskupa. To znaczy, były diecezje, gdzie był czytany, a były diecezje, gdzie księża sami decydowali, czy tam proboszczowie, czy będzie czytany, czy nie. Bo formuła jest taka, że to jest list do to jest oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski do wykorzystania w parafie. I teraz niektórzy biskupi nakazywali...
Normalnie listy to się czytało wszędzie, w każdym kościele w Polsce i one, szczególnie na święta, były bardzo nudne. A to mam do pana jako do specjalisty od tych spraw pytanie poboczne. Czy jak coś jest oficjalnym stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski, no w tym przypadku ma taką instrukcję, jak chcecie, to przeczytajcie, jak nie, to niekoniecznie. Pytanie, czy wszyscy biskupi to podpisać muszą, czyli jednogłośnie zgodzić się, że to jest stanowisko episkopatu, czy też odbywa się normalne głosowanie, tak jak w Sejmie, i wygrywa większość, a nie każdy biskup się pod tym podpisuje.
Widzi pan, najciekawsze jest to, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pod tym listem nie ma żadnych podpisów. Jest ogólnie, właśnie jest ta konferencja episkopatu. Myślę, że to jest na zasadzie zgody powszechnej, polegającej na tym, że no jest tak zwane pismo, które tam wszyscy się z nim zapoznają, nikt nie wyraża sprzeciwu, nikt nie wstaje i mówi, nie wiem, w żadnym wypadku i to przechodzi. No, myślę, że to jest tego typu formuła.
Ale nie wiem.
Ja nie mam pewności, jak dokładnie wyglądała forma procedowania nad tekstem.
Okay.
Ale ponieważ jest tak, że wisi to na stronie Konferencji Episkopatu i na poszczególnych stronach archidiecezji w Polsce i nikt nie wyraził, żaden z biskupów, nie wyraził w stosunku do tego votum separatum i sprzeciwu, no to zakładamy domniemaną zgodę, tak? No bo to jest tak jak w przypadku konsensusu w różnych innych sprawach. Jeśli jest coś na zasadzie konsensusu i wszyscy za tym, to nie musi być formalne głosowanie, no zakładam, że po prostu nie ma, skoro nie ma sprzeciwu, a jest ktoś, komu poruczono przygotowanie tego, no to obowiązuje i działa. O, tak to wygląda od strony formalnej.
No dobra, ale ten list jest okropny i ja wynalazłem jedną herezję, muszę doczytać więcej. Czytamy w tym liście coś takiego i mnie się wydaje, że to jest herezja niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, które ja znam. Znam słabo oczywiście. Żydom jako narodowi nie można przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa. Tutaj kwestia męki jest być może kluczem, bo samo skazanie Jezusa na śmierć krzyżową, to przecież oni krzyczeli pod oknami Piłata, kiedy on wystawił Jezusa już tam obitego i mówi, no przecież to człowiek jest, a nie Bóg, odczepcie się od niego, a oni krzyczą śmierć jego na nas i na syny nasze, czyli przyjęli na siebie klątwę po wsze czasy i odpowiedzialność za tę śmierć. No to jakżeż nie można narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy, skoro oni sami tę winę na siebie wzięli? Dzień dobry, w kwietniu i maju będę jeździł po Polsce z występami komicznymi. A czy przyjedzie pan do naszego miasta? Nie wiem. Organizator wynajmuje pana Cejrowskiego w swoim mieście. Pan Cejrowski jedzie do tego miasta, w którym organizator wynajął pana Cejrowskiego. Więc o liście miast nie ja decyduję. Przepraszam, że nie pojechałem wszędzie. A gdzie pan będzie? Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków, drugi Pruszków i jeszcze Warszawa doszła na samym końcu. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. A co gram, w którym mieście, to trzeba sobie sprawdzić na plakacie, bo w każdym mieście co innego może być.
Znaczy, tu jest oczywiście kwestia pytania, czy pytanie, co to konkretnie znaczy w tym przypadku wina. Oczywiście wina w sensie kryminalnym, czy w sensie sądowym, może dotyczyć tych, którzy sami osobiście w jakimś wydarzeniu uczestniczyli, prawda? Ale pismo i ten tekst, o którym pan wspomina, to jest 27 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, ale tak samo, jeśli chodzi na przykład o pierwsze wystąpienia świętego Piotra, zapisane w Dziejach Apostolskich, wyraźnie mówią o tym, że czy zwracają się, czy apostołowie zwracają się do całego ludu żydowskiego, do całego narodu. Bo nie chodzi o winę w sensie sądowym, czy no takim właśnie konkretnym, tylko chodzi o coś, co można by nazwać odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, odpowiedzialność metafizyczną. I w tym sensie jak najbardziej ta odpowiedzialność spoczywa na ludzie żydowskim, który to Mesjasza odrzucił, tak? Nie tylko, że go odrzucił, ale go wydał i ukrzyżował.
Ale ukrzyżował. Domagał się od Piłata.
No, oskarżył,
który, tak, Piłat był miękki, taki, no, bał się Cezara swojego, nie chciał urzędu stracić, nie chciał ruchawki w tym kraju, w którym ciągle były ruchawki. No ale starał się, żeby nie ukrzyżować, a oni go podjudzali. Jest jeszcze coś innego, co ja czytam w różnych dokumentach Kościoła. No, lubię starsze wydania trochę, nie współczesne, ze względu na papier i na to, że ktoś się przy tym modlił, więc mam starsze książki, książeczki do nabożeństwa czy wydania Pisma Świętego, i tam wyraźnie o Żydach się mówi bogobójcy.
Tak, ale kategoria bogobójca czy została w ogóle wycofana z języka kościelnego. Nie wolno jej używać w tych dokumentach współczesnych kościelnych. Co więcej,
no,
zresztą w tym liście...
stare wolno czytać, tak? Bo ja czytam tak, stare modlitwy różne i nikt tych modlitw właśnie nie skreślił.
Ale właśnie chcę panu powiedzieć, bo to jest z kolei inny fragment tego listu, kiedy jest napisane, że przez 1500 lat, przez 15 wieków Kościół nauczał fałszywej nauki, to jest właśnie ta nauka, o której pan wspomniał, aha, i że to był jeden wielki błąd dziejowy, bo to była nauka nienawiści i nie wolno z tym mieć nic wspólnego. No, jeśli
a to
prawdą
nauka
jest...
faktów, a nie nienawiści, bo jak mówię bogobójcy, to nie mam się wzbudzić nienawiści w sobie, tylko litość wobec tych biedaków, którzy lepiej, żeby się nawrócili, nie?
Ale oczywiście, to jest tak zwane klasyczne podejście katolickie, ale modernistyczne podejście katolickie jest inne, że nie wolno mówić nikomu tego, czego ten nie chce słyszeć. W związku z tym, że ktoś nie chce tego to słyszeć, zaraz, to mu się zdaje ból i cierpienie.
W jaki sposób ma się odbyć konfesjonał, proszę pana szanownego? W jaki sposób mają się rekolekcje odbywać, jeżeli mamy nie mówić ludziom czegoś, czego oni nie chcą słyszeć? No 10 przykazań to co najmniej połowa z nich to współczesne społeczeństwo nie chce tego słyszeć.
No właśnie nie chce i teraz w rozumieniu współczesnego Kościoła objawem miłości jest nie mówienie tego, czego ktoś nie chce słyszeć. Bo jeśli pan mówi coś innego...
Nie cudzołóż na przykład. No nie mówimy tego. Albo nie mówimy w Kościele, że jak ktoś ma drugą żonę, a ta pierwsza żyje i ta druga jest niesakramentalna, tylko przez państwo zatwierdzona, to nie wolno mu podchodzić do Komunii Świętej. To tego nie mówimy, bo on tego nie chce słyszeć, tak?
No różnych rzeczy nie mówimy, no po prostu nie mówi się tego, czego się nie chce słyszeć. No a wracając jeszcze do listu, bo tam jest kilka innych istotnych rzeczy. No jest na przykład wezwanie, żeby 13 kwietnia udać się do synagogi i w ten sposób wyrazić swoje, jak rozumiem, wsparcie dla narodu żydowskiego.
Ale, zresztą, co ciekawe, ale jak? Przecież... Matka Kościół uczy, że nie wolno uczestniczyć w obrzędach innowierców.
No nie wolno.
Nawet, znaczy, jeżeli, tak, nawet jeżeli oni są bardziej po sąsiedzku z nami niż synagoga, no do protestantów. Ja kiedyś przez pomyłkę w Nashville poszedłem, bo wiedziałem, że Dolly Parton chodzi do tego zboru protestanckiego. Mm. Moja edukacja była wtedy na dużo niższym poziomie niż teraz, chociaż miałem już maturę z religii i w związku z tym pomyślałem, katolickiego kościoła nigdzie w pobliżu nie ma, no to pójdę tam, gdzie Dolly Parton śpiewa za darmo i przyjąłem to, co oni podawali jako komunię świętą. No to było kawałek ciasteczka ryżowego i winko nalane, nie było przeistoczenia, ale potem mi ksiądz wytłumaczył na spowiedzi, kiedy się pochwaliłem, że wprawdzie nie byłem w niedzielę na mszy, ale byłem u protestantów. To mnie ksiądz zrugał w konfesjonale i mi wytłumaczył, że nie wolno mi przyjmować.
A słusznie, pana zrugał, to słusznie pana zrugał. Tak, i potem to jest tak zwana komunikacja in sacrum, czyli wspólnota w rzeczach świętych. To jest ściśle inaczej, to było ściśle zakazane przez Kościół, ale to wszystko było zakazane do tak naprawdę i przestrzegane do czasów Soboru Watykańskiego II.
No ale to a teraz później... już w katechizmie nie ma napisane, że nie wolno chodzić do innowierców, do ich zborów, nie. Do ich synagog i tak dalej.
Co więcej, nawet ma pan przykłady samych papieży, biskupów, różnych innych hierarchów, którzy bez przerwy organizują różnego rodzaju spędy ekumeniczne. Nawet ostatnio była głośna sprawa, chyba 2 lata temu jeszcze, jak żył papież Franciszek, który pozwolił anglikańskim duchownym, którzy to anglikańscy duchowni z katolickiego punktu widzenia nie są żadnymi duchownymi, tylko są świeckimi, zorganizowanie takiego nabożeństwa i to gdzie? W katedrze laterańskiej, w najstarszym rzymskim kościele, w kościele, że tak powiem, katedrze świętego Piotra, z którego się wszystko zaczęło. No i takich przykładów tych dziwnych aliansów, spotkań i to właśnie modlitewnych, bo gdyby to było jeszcze spotkanie, no nazwijmy to przy kawie, przy herbacie albo w jakiejś tam świetlicy, no to okej, okay, spotykają się przedstawiciele powiedzmy różnych wyznań, mogą przygotować jakiś tam dokument, wymienić się wrażeniami, no nie należy się, nie należy
no dobra,
się zwalczać.
Ekumeniczne w czasach Jana Pawła II to ja rozumiałem, znowu wtedy miałem niższą wiedzę, rozumiałem na zasadzie takiej, że próbujemy ich wciągnąć z powrotem pod papieża, czyli przywrócić ich do prawdziwej wiary, tych heretyków, lutrów i tych innych próbujemy przyciągnąć, czyli to my ich zapraszamy na spotkanie ekumeniczne, które my organizujemy, ale to nie znaczy, że idziemy do nich na obrzędy, na które chodzić nie powinniśmy.
No ale jak to? Przepraszam, główny powód tego listu jest dokładnie taki, że to Jan Paweł II poszedł do synagogi rzymskiej. No. Dokładnie zaprzecza temu, co pan mówi. Poszedł do synagogi rzymskiej w kwietniu 1986 roku.
A jeszcze zrobił coś gorszego Jan Paweł II, którego ja miałem za bohatera. Ale powiem panu szczerze, narodowego. Takie było rozumienie moje, no. Nastolatka i tak dalej, bardzo młodego człowieka, który się podniecał obalaniem
rozbudził
komunizmu.
Duch w narodzie, to pełna zgoda. Tak,
ale modlitewny duch też rozbudził, bo się chodziło więcej do kościoła, zmawiało się różańce, więc cała masa dobra jechała z Janem Pawłem II na jednym wózku. Ale teraz mi ktoś uświadomił, kiedy się przygotowywałem do tej konkretnej audycji, to ktoś mi uświadomił, że Jan Paweł II zrobił gorszą rzecz niż pójście do synagogi, albo porównywalnie złą. Otóż ucałował Koran. I jak to usłyszałem, a ja jestem po lekturze całego Koranu, to już lata temu, w Polsce było wydanie, w takich zielonych okładkach zrobili cały Koran w takiej serii.
Tak, ja to mam, w tłumaczeniu tak, chyba Bielawskiego.
Rzecz tego właśnie i tam były bardzo dobre przypisy. Po przeczytaniu Koranu, no nigdy bym tego nie ucałował, bo to nie jest żadna nasza wspólna religia, którą można szanować w taki sposób, żeby aż się uniżyć do ucałowania. I teraz,
ale to jest, przepraszam, a widział pan to zdjęcie? Bo to zdjęcie jest obecnie dostępne w internecie, można je łatwo znaleźć.
No nie widziałem. No. Ale nie, to wsadzimy do audycji, jeżeli jest ogólnie dostępne.
No i oczywiście, że jest ogólnie dostępne, bo to powiem szczerze, dobrze, to niech pan dokończy, ja potem powiem swoje.
No nic, właśnie dokończyłem, że byłem wzburzony tym faktem, bo po lekturze Koranu przeczytałem z przypisami, z zainteresowaniem. Studiowałem antropologię, więc przeczytałem też tam księgi Majów i inne rzeczy wydane w tej samej serii. Koran traktowałem jako takie same pogańskie pisma. Jak, no, to, że jeden Bóg i że to oni twierdzą, że ten sam co nasz, to w porządku, ale cała masa tam jest innych rzeczy, które wykluczają moją wspólnotę z islamem całkowicie. No więc czytałem przeróżne rzeczy wtedy do mojej pracy zawodowej, późniejszej, czy naukowej, potrzebne mi. No więc pisma Majów, też heretyckie jak najbardziej, przeczytałem w tej samej serii wydane Popol Vuh i inne księgi takie. No i od początku Koran plasowałem na półce z tymi herezjami wszystkimi, albo z wierzeniami starożytnych ludów typu mitologia grecka Parandowski. No tam wierzyli, że na Olimpie mieszka cała masa bogów i oni tym więksi, im więcej osób się do nich modli, a jak się nikt nie modli, to zanikają do zera. No dobra, no bujdy bądź herezje innych ludów i ja nie mam żadnego prawa ani obowiązków to wierzyć. No i Koran się plasował na tej samej półce. Teraz słyszę, że Jan Paweł II ucałował Koran. Za co? Panie drogi, za co? Pokażę państwu coś, co w prezencie dostałem i taki byłem sceptyczny na początku. Uwaga. Biblia Prepersa. No dostałem, ktoś mnie kocha, przysłał, niech pan oceni i tak dalej. No to oceniłem najpierw na wygląd i na wagę. Biblia Prepersa, która waży tyle, że ja uciekam gdzieś, nie? Do lasu, bo wojna przyszła i prepersi muszą w lesie przetrwać. I co? I mam zabrać zamiast butelki wody 3 kilo lektury takiej. Poza tym, dla kogo to jest, pomyślałem? To już jest dla tych, którzy się preperstwem interesują. I oni coś umieją, tyle umieją, powiedzmy. No a tutaj ktoś dopisał kolejne warianty, ja się nauczę więcej. To jest dla zaangażowanych, pomyślałem w pierwszej chwili, ale potem pomyślałem inaczej o tej książce. Masz synów, popatrzmy na nich z góry tutaj. O, jesteś ojcem, masz synów, tylko nie takich synów i nie jesteś takim ojcem, tylko jesteś ciamcia ramcia. Jesteś typ tam, marszałek Sejmu jeden taki był. Sam jesteś ciamcia ramcia, bo nie miałeś wzorców. W szkole nie miałeś, ojciec też cię nie nauczył i sam jesteś taki trochę no, niesprawny fizycznie i tak dalej. Nie masz tego typu pomysłów jak w tej książce. I twoi synowie też. Cali pochodzą z komóry. A dodatkowo jeszcze może być taki element, że ktoś jest ojcem tylko na weekendy. Bo zawalił coś w swoim życiu, spotyka dzieci raz w tygodniu i nie ma kompletnie żadnych pomysłów, co z nimi robić, no to pójdziemy do McDonalda i na lody i już potem nie ma więcej pomysłów. To jest świetny pomysł. No bo tak, możemy to otworzyć. O, i tu rozdział po rozdziale można co weekend można wymyślać. Woda użytkowa. Dobra, idziemy do lasu, szukamy wody. Nic nie pić przed wyjściem, poszukamy wody w lesie. I rozdział po rozdziale, strona po stronie, można kolejne weekendy spędzać. Pokażę Państwu przykład pierwszy z brzegu, to zaznaczyłem jeszcze szlajfkę, dołączyli do tej książki. Ile typów ognisk można wymyśleć? No to bawimy się w taki sposób, mam dwóch synów, to ty rozpalasz takie, ja rozpalam takie, a Maciek rozpala takie, jedziemy do lasu, bawimy się w ognisko, próbujemy się zagrzać, albo takie rozpalimy, zobaczymy jak nam wyjdzie. Przepiękna zabawa z takiego podręcznika. A co w głowie zostanie z tych tysięcy stron? No powiedzmy, że zostanie mi tyle w głowie i okazuje się, że tyle potem wystarczy, żeby przetrwać pierwszy miesiąc w lesie.
No za co? To jest bardzo dobre pytanie. Rozumiem, że to jest tak zwany wyraz szacunku dla kultury i tradycji, ale mi się to bardzo, bardzo pamiętam, jak mną to wstrząsnęło, kiedy pierwszy raz oglądałem to zdjęcie, bo to nie jest żaden fake, to jest prawdziwe zdjęcie i tego się nie da moim zdaniem wytłumaczyć. No podobnie w tych kategoriach, przypomnę, że przecież modlitwa została włożona do ściany płaczu, również przez papieża w 2000 roku. Tam występuje wyraźne stwierdzenie, że Izrael jest ludem przymierza. To jest zresztą kolejny element ciekawy w tym liście polskich biskupów, że obecny Izrael, ten, który odrzucił Pana Jezusa i odrzucił Chrystusa, jest nadal narodem wybranym, tak stwierdza ten list. No więc powiem tak, list wywołał szok w Polsce. Chyba żaden inny list od wielu, wielu lat nie spotkał się z takimi protestami. Wielu księży go właśnie nie odczytało. No powstaje pytanie, po co w ogóle i dlaczego? I teraz, no niech pan
zauważy.
No ale
ja panu odpowiem, bo to jest bardzo proste. Diabeł tak chce rozbicia Kościoła i bierze się za różne sposoby. Wykroczenia księży osobiste przeciwko czystości, wierności i tak dalej. Flaszka, worek, korek i rozporek to są trzy podstawowe powody, dla których ksiądz przestaje być księdzem. Worek, korek i rozporek. No worek to te pieniądze, które ksiądz zbiera na tace. No więc diabeł szuka różnych sposobów i w tej chwili nasze ograniczone zaufanie do episkopatu czy do biskupów zjedzie do zera. Jeżeli teraz się ten list publikuje, kiedy Polacy są ogólnie tak bardzo przeciw Żydom, działaniom politycznym Żydów, przeciwko działaniom politycznym Żydów, Polacy są tak mocno zaangażowani przeciw, że aż są zdolni popierać Iran, który ja na tej samej szali stawiam co Izrael, tylko że Iran ma mniej władzy światowej. No i w takim momencie, kiedy naród popiera Iran, bo nie cierpi Żydów, publikowanie takiego listu, no to diabeł sobie wymyślił, żebyśmy przestali w ogóle słuchać, co episkopat kiedykolwiek powie następnego. To znaczy, będziemy słuchać raczej tych biskupów, którzy zakazali publikacji tego listu na swoim terenie, bądź przynajmniej wykonali taki mikroskopijny gest, że zostawili to tchórzliwie, uważam, decyzji proboszcza.
Tutaj jeszcze jedno dorzucę, bo to jest ten wątek na pewno, o którym pan powiedział, ale ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Przecież ten list jest odczytywany na tydzień przed Niedzielą Palmową i na dwa tygodnie przed Wielkanocą. No to jest taki moment, w którym jeśli w ogóle jakiś list, ja już w ogóle nie jestem zwolennikiem listów, bo one są nudne jak flaki z olejem. I zwykle po prostu...
Zawsze były.
Tak, zawsze były i zwykle wszyscy przysypiali albo nie wiedzieli, o co chodzi. Drętwym językiem, taka pseudopoezja z masą jakichś dziwacznych metafor, porównań,
tak, to nie było dobre kazanie, tylko to blokowało dobre kazanie, bo jak człowiek świadomie wybierał, tak jak ja, chodzenie do kościołów, w których są dobre kazania, to szczególnie jak byłem przed maturą, to szukałem takich kościołów, tak jak szukałem teatrów, w których są lepsi aktorzy i lepsze przedstawienia. No to chciałem się czegoś dowiedzieć i chciałem, żeby kazanie było dla mnie treściwe, a nie żeby było taką poezją i pleb ogólnym. I nagle inwestuję ileś tam kilometrów, żeby do tego kościoła, w którym zawsze są dobre kazania, trafić po raz kolejny i słyszę list episkopatu. No to zmarnowałem cały ten mój dojazd, proszę pana, i msza zmarnowana, miałem takie poczucie.
Znaczy wszyscy, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale ja też miałem takie poczucie, ale wracając już, że jak już musiał się pojawić jakiś list, no to spodziewałbym się, że on dotyczy tego, co jest dla chrześcijan w tym momencie najważniejsze. Aha. A co jest najważniejsze? Przygotowanie się do Wielkanocy właśnie, no właśnie, jakieś sprawy związane z
walką
z kościołem, prawda?
Z walką z kościołem, ze zaświadczeniem, że
ja
ludzie...
jeszcze jedną rzecz.
Część z was przychodzi tylko raz w roku do kościoła i wolicie niedzielę palmową. Od niedzieli zmartwychwstania. No, to o czymś
takim. Ale powiedziałbym jedną rzecz. Niech pan zauważy. Mniej więcej 3 dni przed opublikowaniem tego listu Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce stwierdził, że państwo polskie musi dokonywać aktów transkrypcji tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Czyli jest to tak naprawdę brutalna, obrzydliwa, całkowicie niedemokratyczna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego właśnie małżeństw, tak zwanych małżeństw związków jednopłciowych.
Rzecz, tak, a która oni tu o Żydach nagle.
Zamiast o tym walnąć list, że to jest skandal, że to niszczy podstawy cywilizacji, kultury, że to jest sprzeczne z Bożym nakazem, z Księgi Rodzaju jeszcze, prawda? I tak dalej. No bo to oni nagle o Żydach. No po prostu, wie pan.
Teraz się chcę pochwalić panu, co wyczytałem w tym liście. Otóż zauważyłem pewne zjawisko, moim zdaniem ono jest powszechne. Pan to zrozumie, nie wiem, czy ktoś z naszych widzów zrozumie, jeżeli nie studiował głęboko tego tematu, albo nie przeczytał tej książki Lisickiego z taką brodą, to ja jej nie mam. Nasi starsi bracia w wierze coś takiego.
Pan jej nie dostał, przecież nie, to
właśnie,
no.
Nie, dałem inną, ale nie? Tej nie kupię sobie już teraz, to
no
sobie kupię.
Dobra, bo... teraz jak pan przyjdzie, pan dostanie. Obiecuję. Obiecuję państwu, że jak to pojawi się znowu
za 6 dych, to se kupię. Czy ile tam?
Ależ dam panu.
Uwaga, otóż w tym liście jest stale mylony judaizm rabiniczny, czyli religia Żydów. Bardzo podejrzana, groźna, niebezpieczna religia Żydów, z której tam się golemy brały i inne takie gusła czary. Kabała żydowska, czyli judaizm rabiniczny jest zrównany z żydostwem, z byciem Żydem. Otóż większość Żydów jest dzisiaj niereligijna, szczególnie tych amerykańskich. I teraz stawianie znaków równości jest szkodliwe informacyjnie i jest nieprawdziwe. Otóż czym innym jest antyjudaizm, czyli przeciwstawianie się tej religii rabinicznej, a czym innym jest antysemityzm. To są kompletnie dwie różne rzeczy. Antysemita nie lubi za krew i za rasę. A antyjudaizm to jest moim zdaniem obowiązek rzymskokatolicki, bo to nie jest religia, z którą judaizm rabiniczny, współczesny, to nie jest religia, z którą chcemy mieć cokolwiek wspólnego my, katolicy.
Ale pełna zgoda. Co więcej, w tym liście występuje jeszcze jedno pomieszanie pojęć. Mianowicie, kiedy w języku polskim pisze się Żyd z małej litery, to chodzi o Żyda wyznawcę judaizmu.
Tak,
prawda?
Jest.
Tak jak katolik, chrześcijanin, nie wiem, prawosławny,
protestant,
buddysta, hinduista, protestant.
Wszystko
i tak dalej.
Małą literą piszemy, wszystko jeżeli chodzi o wyznanie.
Tak, obeznanie. Natomiast ten list posługuje się w stosunku do Żydów wyłącznie kategorią z wielkiej litery pisane, że Żyd, czyli to chodzi o członka narodu. I to jest kompletny absurd, bo tak jak sam pan zauważył słusznie, bardzo wielu Żydów nie jest, w ogóle nie jest, nie wyznaje żadnego judaizmu. No po prostu jest albo Żydami świeckimi, albo bardzo często, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, są bardzo silne te grupy lewicowe, żydowskie. Więc jaki to ma sens, żeby to wszystko mieszać, wrzucać do jednego kotła?
No mówię, no, w mętnej wodzie diabeł łapie ryby, więc ta woda ma być mętna, pomieszanie kompletne pojęć, bo Kościół katolicki powinien jasno stawiać tę sprawę, że masz obowiązek być przeciwko judaizmowi, nie chodzić na ich nabożeństwa, nie wiem takiego słowa tutaj użyć. To jest inna religia, ona jest antychrześcijaństwa, antychrześcijańska, nie ma nic wspólnego z tamtą religią starotestamentową z czasów Jezusa, tylko to jest kompletnie nowy twór współczesny i tak jak masz nie chodzić na... nie uczestniczyć w obrzędach heretyckich grup protestanckich, masz nie chodzić do sekty mormonów, tak samo na judaizm rabiniczny masz patrzeć jako na zagrożenie. To to powinien no to Kościół szkoda, mówić. A na Żydów, czyli teraz kategoria antysemityzm ogólny, no to jest zupełnie co innego. To jest bardziej kategoria polityczna, powiedzmy sobie.
No oczywiście, kategoria polityczna i to w ogóle to są dwie różne sprawy. No ale dobrze, pełna zgoda. Niestety żadna z tych naszych myśli nie pojawiła się w tym liście. Wręcz odwrotnie, wszystko co się tam pojawiło jest, jak mówię, jeszcze jest ten ton, no, który jest wręcz szokujący, bo ja sobie tak zdałem sprawę, 15 wieków błędów, to oznacza, że cała historia Polski była jednym wielkim błędem, bo Polska istnieje jako państwo 10 wieków, 11, no i by się okazało, że przez tych 11 wieków, no skoro przez 15, to i przez 11, Kościół nauczał błędnej nauki
ale końcówka po soborze, to już się załapujemy na bez błędów, tak?
No mamy 60 lat bez błędów jesteśmy, no dobrze. 60 lat bez błędów.
No ale to dobrze. Czyli 3/4 historii Kościoła to jest błąd, tak twierdzi ten list. 3/4 historii Kościoła żyliśmy w mylnym błędzie, jak mówią ci, co nie znają polskiego. 15 wieków. Z 20 wieków, no.
Tak. No, chociaż jak tam dobrze przyjrzeć, to tam inne tezy robią wrażenie, jakbyśmy zawsze żyli w tym błędzie.
Plan 30 días, czyli... No, muszę usunąć, bo szeleści do mikrofonu. Plan 30 días, czyli plan 30-dniowy. Proszę patrzeć tak jak ja na to wszystko. Plan 30-dniowy, a tylko połowa saszetek zalecanych. Dlaczego? Dwie saszetki dziennie trzeba pić. Ano dlatego, że jak każde zioła, jakby komuś źle robiło, no to nie chce kupić dużej paczki i się przekonać w połowie tej paczki, że mu źle robi albo mu nic nie robi. Na co pomaga plan 30 días? Ludzie twierdzą, że zrzucają wagę od tego.
Dobrze, już nie chcę mi się znęcać nad tym listem. Jak mówię, to co mnie najbardziej szokuje, to proszę pana, dlaczego jest tak, że jest w Polsce 120 biskupów, a w ogóle to 160, tylko ja mówię o tych czynnych, bo tam razem z biskupami, emerytami, tam seniorami to 160 chyba 5 nawet i żaden z nich publicznie się od tego nie odciął.
A to ja panu odpowiem.
To jest straszne, po prostu straszne.
To ja panu odpowiem. Dlatego żaden się nie odciął, że jest ich 120. Otóż, kiedy zrobiono reformę diecezji w Polsce, wcześniej było 17 województw i Gierek zrobił 49 województw. Po co to zrobił? Jaki był cel? Osłabienie województw, bo jak ma się 17, to są duże byty i wojewoda ma siłę. Gierek rozmnożył wojewodów, czyli rozdał stołki różnym swoim pridupasom i jednocześnie osłabił tych wojewodów. Po to była reforma 49 województw. Rozdawał różne rzeczy, rozgłośnię radiową do Koszalina, rozdamy, dostaniecie województwo swoje własne, ucieszycie się i tak dalej. Dziel i rządź. Uzyskał kontrolę, bo miał 17 silnych wojewodów, a potem miał 49 słabych. Kiedy robiono na podobnej zasadzie reformę diecezji wówczas mój stryj był syndykiem kurii chełmińskiej, Pelplin. Mhm. I on powiedział, kiedy zobaczył ten dokument, mówi: niemożliwe, żeby Jan Paweł II to czytał. Dziwisz mu podetknął jakiś dokument, to mój stryj tak twierdził. Dziwisz mu podetknął jakiś dokument, albo kuria rzymska mu podetknęła dokument, bo jest cała masa różnych łebków, którzy chcą zostać biskupami, a nie powinni nimi zostać. Diecezję pocięto na małe kawałki, w tym diecezję pelplińską, chełmińska wcześniej była największa w Europie chyba, a teraz jest pikuś, nic nieznaczący. To osłabiło biskupów. Rozmnażając biskupów, osłabiliśmy ich. Weto wobec takiego listu, gdyby diecezji było 17 w Polsce, byłoby łatwiejsze dla biskupa, który jest księciem kościoła i panuje nad 4 województwami. Jego pozycja była finansowa również. Byłaby o wiele mocniejsza i mógłby sobie pozwolić na takie weto, bo wobec Watykanu też miał lewar. Jak on ma ogromną diecezję, to jest ogromne świętopietrze, ogromne zasoby przeróżne. Taki mocny biskup. A nie, jak zgodne, to jest 120 małych pudli, to nawet najświętszy nie ma się czym postawić wobec diktum Watykanu czy episkopatu.
Nie, znaczy to jest zgoda, że to, że tak powiem, ta pseudosynodalność, tak? Bo to się tak tam nazywa, sprawia, że zostaje rozproszony autorytet, rozproszona władza, a to oznacza też, że mamy do czynienia w zasadzie z klasą biurokratów, a nie z ludźmi, którzy mają w sobie siłę charakteru, wolę walki i zdecydowanie, żeby się temu wszystkiemu przeciwstawiać, bo to tak naprawdę jest najważniejsze. Jak człowiek ma odwagę, siłę, ale tę odwagę też zdobywa, czy ta, ona musi mieć też oparcie. No właśnie, oparcie też w pewnym zakresie władzy, w tym, czy ma tą malutką, mikroskopijną pseudodiecezję, czy jednak znacznie większą. Dobra, zostawmy sprawę, bo już nie chcę, jak mówię, to jest już tak koszmarne, że już chyba dość, żeśmy o tym mówili. Chociaż parę minut o rzeczy, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Joe Kent, szef Centrum Antyterrorystycznego, podał się do dymisji, wysłał list do Trumpa, w którym to liście napisał, że tak naprawdę Trump prowadzi politykę pod, nazwijmy to, pod presją Izraela. No i to jest w zasadzie chyba najważniejsza, czy największa tego typu rezygnacja w ciągu ostatnich kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat.
Tak. Joe Kent, żołnierz sił specjalnych, niezwykły żołnierz, tylko żołnierz sił specjalnych armii USA, zielone berety, 11 wyjazdów bojowych w jego karierze, doskonały oficer, i kiedy głosowano jego kandydaturę, zatwierdzony został przez Senat, to wszyscy byli w skowronkach, że to jest doskonały człowiek, bohater, właściwa osoba na właściwym miejscu, nieposzlachkowana kariera i charakter. Nikt tego nie kwestionował. Kiedy się podał do dymisji i uczciwie podał swoje powody, to rzucili się na niego różni pieskowie z Partii Demokratycznej. I sam Trump bardzo źle się zaczął o nim wypowiadać. Mówi, że zawsze wiedziałem, że jest miękki. No nie. Nie zawsze, drogi Trumpie, wiedziałeś, że jest miękki, bo w momencie, kiedy szukaliście kandydata, to wtedy było jasne, że on jest twardy. 11 misji bojowych i zielone berety to nie jest miękki facet.
No jeszcze jedno dodam tylko, bo to też jest ważne dla jego charakteru. Jego żona, Shannon, zginęła w zamachu samobójczym dokonanym przez terrorystów islamskich. Więc, tak, że tak powiem, no człowiek, który on został z dwojgiem dzieci, dwójką dzieci, które wychowuje po jej śmierci. No powiedzmy, to jest człowiek, którego można śmiało uznać za tak pozytywny przykład bohatera, patrioty.
Jak najbardziej dobry ojciec, dobry bohater, przeszedł
nagle
swoje,
on zostaje,
służy
obsobaczony, oczerniony, że on się na niczym nie zna, że właśnie był słaby, nie rozumie, a tak w ogóle to nawet za dużo mówi, jak mu wolno. No przecież to tak naprawdę straszna rzecz się próbuje z nim zrobić teraz. No.
To, co zrobił, mieści się w zakresie jego obowiązków. W zakresie jego obowiązków była ocena zagrożeń terrorystycznych i teraz Iran jest największym od 47 lat, największym sponsorem przeróżnych organizacji terrorystycznych, czyli ten chłop, który złożył dymisję, Joe Kent, zajmował się zawodowo oceną zagrożeń terrorystycznych płynących z Iranu. Bo oni finansowali, sprzedając ropę, finansowali Hamas, Hezbollah, tych Hutis, tych piratów, którzy napadali na statki.
Z Jemenu.
Z Jemenu, tak. To była dokładnie jego robota. Ocena sytuacji, jak wysokie jest zagrożenie terrorystyczne, czy ci goście za granicą nam zagrażają, statki amerykańskie, również handlowe, pływające tu i tam, oraz czy zagrożenie przenosi się na nasz teren, czyli mają jakieś swoje małe gniazda terrorystyczne i będą nam grozili atakiem od wewnątrz, tak jak to były takie ataki w Ameryce, chociażby te dwie rozwalone wieże. Twierdzi się, że to był atak terrorystyczny, komórki zagnieżdżonej na terenie Stanów Zjednoczonych. I teraz ten chłop mówi, że rezygnuje z powodu jego oceny, służbowej oceny, jak ocenił zagrożenie ze strony Iranu, nie było natychmiastowe. I nie było, jeśli chodzi o skalę globalną, i również ocenił to w ramach swojej roboty za pensję, że na terenie Stanów Zjednoczonych Iran nie miał dość komórek, żeby zrobić drugi Pearl Harbor na przykład. Ocenił też, że Izrael był głównym motorem tej wojny i dlatego się podaje do dymisji. Zarzucił administracji Trumpa, że nie było prawdziwej debaty, że przed eskalacją tej wojny kluczowi decydenci, w tym ja, powiedział o sobie, no bo to ja oceniam ryzyko, zostałem przez prezydenta wynajęty do oceny tego, czy ryzyko terrorystyczne ze strony Iranu jest realne. Nie byliśmy osoby przeciwnej opinii niż prezydent Trump i jego otoczenie najbliższe, nie byli dopuszczani na dyskusje, które odbywały się za zamkniętymi drzwiami, czyli Trump był izolowany od opinii podobnych do moich. No skoro jestem wynajęty, żeby informować prezydenta o zagrożeniach terrorystycznych i nie dopuszcza się mnie do prezydenta, to podaje się do dymisji, niech ktoś inny robi tę robotę. No i skrytykował bardzo mocno wpływ zewnętrzny na politykę Stanów Zjednoczonych, czyli to, co zrobił Izrael, że zaprowadził prezydenta Trumpa do tej wojny. Dzień dobry. Północ wita Kraków, byłą stolicę. Przyjadę z występem do Krakowa i bardzo lubię grać w Krakowie, bo tam jest publiczność odrębna niż w całej Polsce. Tam wysublimowana, powiedzmy sobie. 7 maja zagram Trudne dzieciństwo. Jak mnie wpuszczą, bo przyjadę z piecem kaflowym. Bilety na kubilecik.pl i bilety na PL. Jeszcze były w rozmowie z
Takerem. Tam jest jeszcze jeden bardzo interesujący wątek. On nie został rozwinięty, ale no, kiedy on, czyli Joe Kent, powiedział, że jego centrum antyterrorystyczne nie mogło się zajmować sprawą śmierci Charlie'ego Kirka.
Tak, to sobie wypisałem.
No właśnie, że został zastopowany, że tak powiem. O. I że chodziło o to, żeby nie badać potencjalnych wyższych tam mocodawców, no bo kto konkretnie strzelił, to wiadomo, no ale oczywiście nie zawsze sprawca.
Ale nawet tego nie wiadomo.
No tak, tak. Otóż to też jest niejasne.
Kent powiedział, że pojawiły się wątki zagraniczne, czyli centrum jego zainteresowań. Bo on się zajmował zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego dokładnie. Na terenie Stanów Zjednoczonych.
Kiedy pojawiły się... on się tym powinien zająć, czyli tą dokładnie. Sprawą.
I zwrócił się do FBI, którym zarządza Kash Patel. Bardzo mi się podobał, dopóki nie był szefem FBI, ten Kash Patel. Chwaliłem go. A teraz mi się strasznie nie podoba. I Departament Sprawiedliwości. W obu tych instytucjach Kent złożył zamówienie na komplet dokumentów, bo stwierdził, że widzi pewne zaczyny tego zamachu płynące z zagranicy. Widzi wątki zagraniczne i chce je przebadać. Oficjalnie zamknięto sprawę, przed nosem mu zamknięto sprawę. Nie mógł się przed dymisją ubiegać o żadne dokumenty. FBI zablokowało, zamykając sprawę i mówiąc, że to ten młody człowiek strzelał, niczego więcej nie szukamy. No skoro niczego więcej nie szukamy, to komórka zajmująca się związkami terrorystycznymi i wpływami terrorystycznymi na tę sprawę nie ma jak działać, bo sprawa zamknięta została. No i tu wycofał się też ze swojego urzędu, bo nie mogę badać. Wychodzi mi na to, że Charlie Kirk dostał wyrok z zagranicy i nie mogę tego badać.
Dokładnie, bo chodzi o to, że mocodawca i sprawca to nie są te same, nie muszą być te same osoby.
Nie muszą.
A on chciał sprawdzić, czy istnieli, bo to nie jest to oczywiście tak, że on coś ustalił, ale jego zdanie istniały poszlaki, no właśnie, wskazujące, że jednak coś takiego jest możliwe. No ale jak ma zbadać, jak FBI odmówiło mu dostępu do dokumentów?
No i w związku z tym, że nie mógł wykonywać swojej roboty, to podał się do dymisji. To jest bardzo ważna dymisja. Ruch MAGA, to już mówiłem w poprzednich chyba dwóch odcinkach, pękł. I są ci popierający w czambuł Trumpa i są ci potępiający w czambuł Trumpa. I nie ma środka żadnego. Więc ten środek albo zniknął, wycofał się do nory, nie uczestniczy. Są tylko dwie grupy i na przykładzie Kenta to widać, bo on nie poszlakowanej opinii, bohater narodowy i wcześniej ludzie blisko Trumpa będący strasznie go chwalili i promowali w momencie, kiedy przeciwstawił się wojnie w Iranie, a przecież wolność słowa w Ameryce obowiązuje i mam prawo mieć inną ocenę tej sytuacji, nawet będąc w MAGA. No więc ocenił tę sytuację inaczej. Natychmiast się to zbiorowisko ludzi będących blisko Trumpa rzuciło na niego, że jest okropny pod każdym względem. To pokazuje, ten jeden przypadek pokazuje, jak bardzo MAGA pękło w środku, zniknął środek, zostały tylko dwie grupy bardzo zaangażowane, jedni przeciw, drudzy za.
No dobrze, zobaczymy, że tak powiem, jak to się dalej rozwinie. Ja powiem tak, że do momentu, ja trochę tak jak Joe Kent, oczywiście nie chcę w żaden sposób się utożsamiać, ale do jeszcze powiedzmy tego momentu sprzed wybuchu wojny irańskiej, to tam różne rzeczy dostrzegałem, krótko mówiąc, tłumaczyłem różne rzeczy na korzyść Trumpa. Natomiast od momentu, kiedy to się stało faktem, to tak jak mówię, ja racjonalnych, sensownych powodów tej operacji nie znajduję, a poza tym też bardzo dziwne są te sprawy wokół Charlie'ego Kirka, ta niechęć do badania tego, to ten jakiś taki skręt nagle, który Trump wykonał, ścisłe związanie się, czy utożsamienie się wręcz całkowicie z polityką Izraela, no to poszło tak daleko, że bardzo mi trudno go teraz bronić, no ale zobaczymy.
No ale tutaj się zgadzam z panem, bo ja też tłumaczyłem różne rzeczy tym graczem w Trumpie. On rzeczywiście do tej pory przez całe swoje życie potrafił wszystkich ograć, również w taki sposób, że robił coś, inni się dziwili, co on robi, myśleli, że robi coś innego, a tymczasem
wychodziło
na jego i robił rzeczy dobre. No a tutaj ta wojna w Iranie być może mnie zaskoczy, pana wtedy jeszcze bardziej, natomiast
może
nie
tak
umiem
będzie
znaleźć usprawiedliwienia dla wojny na zawołanie Izraela. Tym bardziej, że to jest wojna nieprzemyślana, bo nie odnosi takiego skutku, jaki był obiecany w pierwszym tygodniu. Czyli rozsmarujemy ich na masło w pierwsze 4 dni, nastąpi zmiana reżimu i Iran stanie się jednym z tych krajów arabskich, z którymi możemy podpisywać układy, tak jak Arabia Saudyjska i inne kraje, i zaczniemy się zajmować biznesem, a nie terroryzmem.
No to
miało w 4 dni się, miało się w 4 dni zdarzyć.
Na razie się to nie spełniło, ale mamy tę przewagę nad wszystkimi innymi, że znowu za tydzień będziemy między innymi o tym rozmawiali, a na razie bardzo panu dziękuję.